byliśmy w perykopie, która opowiada nam o wydarzeniu w Kanie Galilejskiej. Przypomnijmy ten tekst. Mianowicie, pisze święty Jan od początku drugiego rozdziału. Trzeciego dnia odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów, a kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego, nie mają już wina. Jezus jej odpowiedział, czy to moja lub Twoja sprawa, niewiasto? Czy jeszcze nie nadeszła godzina moja? Wtedy Matka powiedziała do sług, zróbcie wszystko, cokolwiek Wam powie. Stało zaś tam 6 stągli kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić 2 lub 3 miary. Rzekł do nich Jezus, napełnijcie stągwie wodą. I napełnili je aż po brzegi. A potem do nich powiedział, zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu. Oni zaś zanieśli. Gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem, nie wiedział bowiem skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli, przywołał pana młodego i powiedział do niego, każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory. Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej i objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. Zabieramy się do pracy, więc proszę wybaczyć ten gest. Kochani, przypomnę, że witamy Panią Małgosię po raz pierwszy. Przypomnę, że wspominaliśmy o tym, że ta perykopa, tak króciutko, ukazuje nam początek nowego stworzenia. Jesteśmy w 7 dniu akcji, która się dzieje od początku Ewangelii Jana. Tak jak w pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju mamy 7 dni stworzenia. Mamy tam pierwszego Adama, pierwszego człowieka. Teraz Chrystus pojawia się nam jako nowy Adam, o czym mówi nam bardzo wyraźnie święty Paweł w liście, na przykład do pierwszym liście do Koryntian. I mamy też pierwszą niewiastę, która dopiero po grzechu pierwszych rodziców zostaje przedstawiona jako Ewa, a tak cały czas jest o niej mowa jako o niewieście. I dlatego w tej perykopie Maryja nazwana jest niewiastą, bo jest to nowa Ewa, która daje początek nowemu stworzeniu. Nowy Adam, nowa Ewa, nowe stworzenie wyzwolone z niewoli grzechu i śmierci. O ile pierwsze zostało pogrążone w grzechu, o tyle drugie, które właśnie Jezus rozpoczyna cudem w Kanie Galilejskiej, ma doprowadzić do wyzwolenia z grzechu i śmierci. Patrząc na tę paralelę pomiędzy pierwszym i drugim stworzeniem, zerknijmy jeszcze na taki moment, kiedy to ukazuje nam ewangelista, właściwie ewangeliści, że ten nowy Adam pokonuje zło. I tym razem sięgamy już poza Ewangelię według świętego Jana, ale jesteśmy natchnieni myślą Janową, bo wiemy, że w pierwszym liście świętego Jana czytamy o tym, że grzech ma 3 przyczyny. Jest to pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha tego życia. Tak patrzy na problem grzechu święty Jan. I zobaczmy, że w Księdze Rodzaju, gdy dochodzi do upadku pierwszych rodziców, pierwszego Adama, mamy tylko jeden wiersz, który ukazuje nam, można powiedzieć, istotę tego grzechu. Że Adam zobaczył, że drzewo to ma i pierwsza niewiasta, drzewo to ma owoce dobre do jedzenia. To wskazuje nam na pożądliwość ciała, prawda, dobre do jedzenia, czyli przyjemność cielesna, coś jest smacznego. Dalej pożądliwość oczu jest rozkoszą dla oczu, to również jest w Księdze Rodzaju. I dalej owoce tego drzewa nadają się do zdobycia wiedzy, czyli człowiek chce stać się jak Bóg, chce mieć taką wiedzę jak Bóg. I to jest pycha tego życia, jak mówi święty Jan. I dokładnie w tych samych 3 kategoriach ewangeliści jak ukazują nam Chrystusa jako nowego Adama, który pokonuje te pokusy. Prawda? Gdy przeniesiemy się do 4 rozdziału zarówno w Ewangelii Mateusza, jak i Łukasza i czytamy o kuszeniu Jezusa na pustyni, to widzimy, że Jezus pokonał pożądliwość ciała, kiedy usłyszał od szatana, powiedz temu kamieniowi, żeby stał się chlebem. Pokonał pożądliwość oczu, wtedy gdy diabeł mu ukazał wszystkie królestwa świata i mógłby to mieć. I pokonał pychę tego życia, to znaczy nie wystawił Pana Boga na próbę, gdy szatan kazał mu się rzucić z narożnika świątyni. W ten sposób również wątek Chrystusa jako nowego Adama kontynuowany jest przez innych ewangelistów, nie tylko przez świętego Jana. Idźmy dalej. Popatrzymy teraz całościowo na ten fragment. Wiemy, że ponieważ jesteśmy w Ewangelii według świętego Jana, która przesycona jest symboliką, to cały ten fragment należy odczytywać w kluczu symbolicznym. Na podłożu są zawsze dwie, czasem nawet więcej, ale najczęściej dwie warstwy znaczeniowe każdej perykopy u świętego Jana. Ta pierwsza to jest konkretne wydarzenie historyczne, było wesele, na którym był Jezus, a ta druga każe nam odczytać całe to opowiadanie w kluczu symboli. W jaki sposób można wydobyć tutaj to znaczenie symboliczne, metaforyczne, które odnosi się do naszego duchowego życia? Otóż popatrzmy, że kiedy pierwsi członkowie Kościoła w latach powiedzmy 30., 40., 50. opowiadali sobie o tym wydarzeniu, to wtedy wszyscy chrześcijanie byli jeszcze Żydami. Powoli zaczął się napływ pogan do kościoła, być może od lat 48-9, gdy pojawił się święty Paweł i rozpoczął swoje pierwsze podróże misyjne, ale wciąż wtedy chrześcijanie byli uważani i sami się też tak identyfikowali jako jeden z nurtów judaizmu. Więc czytając Stary Testament, znali metaforę, którą za chwilę też przybliżymy nieco, metafora, że Izrael jest oblubienicą Boga, a Bóg jest oblubieńcem, metafora małżeńska. I dlatego te pierwsze pokolenia chrześcijan mogły widzieć w tym opowiadaniu nawiązanie właśnie do takiej metaforyki małżeńskiej, że to Bóg jest oblubieńcem na tym weselu w Kanie Galilejskiej, a Izrael, z którym identyfikowali się pierwsi chrześcijanie, jest oblubienicą. Gdy doszło do rozejścia się dróg kościoła i synagogi, wtedy przesunięto nieco akcenty i to Jezus był oblubieńcem, a rodzący się Kościół oblubienicą, co zresztą też święty Paweł później pokazuje w swoich listach, za chwilę sięgniemy do tego fragmentu. Skąd w ogóle taki pomysł, że możemy odczytywać tutaj postać Chrystusa jako Pana Młodego na tym weselu? Przecież z punktu widzenia historycznego to jest nielogiczne, bo był tam inny Pan Młody. Mianowicie, po pierwsze, mamy taki zabieg literacki, że Jan ukrywa tożsamość owych młodych. Nie wiemy, kim był Pan Młody, kim była Pani Młoda, jak mieli na imię, jakie relacje ich wiązały z Jezusem, z Maryją. Praktycznie nic o nich nie wiemy, natomiast dużo więcej już wiemy o Chrystusie, tym bardziej, że jesteśmy po lekturze pierwszego rozdziału. I teraz pojawia się Maryja nazwana niewiastą. I tak najkrócej mówiąc, obowiązkiem Pana Młodego, to było jego zasadniczym obowiązkiem, przygotować wesele przez mniej więcej rok po zaślubinach, jego zasadniczym obowiązkiem było dostarczenie wina na to wesele, które trwało 7 dni. Okazuje się, że Pan Młody, ten historyczny, zaniedbał ten obowiązek, a teraz Chrystus dostarcza prawdziwego wina. I dlatego Jan mówi, uwaga, to On jest Panem Młodym, bo to On spełnił obowiązki Pana Młodego, to On dostarczył wino na to wesele. I dlatego widzimy, że można, i tak większość też ojców Kościoła interpretuje ten fragment, że na tym weselu w kluczu symbolicznym to Chrystus jest oblubieńcem, Panem Młodym, a rodzący się Kościół oblubienicą. Idziemy dalej w kluczu symbolicznym. Stało tam 6 stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń. 7 wskazuje na pełnię, 6 wskazuje na niedoskonałość. Taka jest symbolika biblijna liczby 6. Stąd też na przykład taka ciekawostka, wiemy, że w Księdze Apokalipsy, czyli też u naszego Jana, czytamy o liczbie bestii, a liczba bestii to 666, czyli prawda, pokazuje nam pełną niedoskonałość 666. Też może takim delikatną wycieczkę zrobimy. Można, Magda? Pokiwało, no super. Wyobraźcie sobie, że pod koniec II wieku w Egipcie znaleziono manuskrypt Apokalipsy świętego Jana i tak było dziwnie napisane, a liczba bestii to 616. O, ktoś się pomylił. We wszystkich filmach 666, a tu 616. Otóż no, właśnie 50 zabrakło. Kochani, o co to chodzi? Otóż święty Jan, gdy pisał o właśnie liczbie bestii 666, to nawiązywał do gematrii. Jeżeli pamiętamy, co to jest, literką alfabetu hebrajskiego przypisane są różne liczby, cyfry. Otóż w gematrii imieniu Nerona, wielkiego prześladowcy chrześcijan, za którego zginął i Piotr, i Paweł, który oskarżył chrześcijan o pożar Rzymu. W gematrii imieniu Nerona odpowiada 666, co oznacza, że święty Jan, mówiąc liczba bestii, miał na myśli nie tylko szatana, ale jakby wcielone zło w Neronie. Natomiast, uwaga, w Egipcie imię Neron wypowiadano, tak jak my czasem, Nero, bez N na końcu. A literce N odpowiada w gematrii 50. I wszystko jasne. Też chodzi o Nerona, tylko w środowisku egipskim. A czemu byśmy tu zamenerowali? A, dlatego, że mamy 6 stągli kamiennych. 6, a i teraz uwaga, ważne, przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, czyli do prawa. Oznacza to prawo żydowskie Starego Testamentu, 613 przykazań prawa, jest niedoskonałe, stąd 6. Dlatego Jezus wypełnia je winem, a wino jest między innymi symbolem miłości. Stąd niedoskonałe żydowskie prawo Jezus dopełnia przykazaniem miłości Boga i bliźniego posuniętej aż do miłości nieprzyjaciół. To jest takie nowum, znowu takie symboliczne odczytanie. Jezus mówi, że nie przyszedł znieść prawa, ale je wypełnić i pokazał pełnię tego prawa jako przykazanie miłości Boga i bliźniego. Tym bardziej właśnie, że czytamy, że wypełnili je aż po brzegi. I później zdajemy sobie sprawę, że woda i wino to ojcowie Kościoła bardzo pięknie odczytują. My też zaraz za chwilkę to pokażemy jeszcze dokładniej. Są symbolem sakramentów. I to jest taki klucz sakramentalny u Jana, po prostu będziemy to widzieć, jest niesamowity, właściwie w każdym rozdziale można tę warstwę sakramentalną odczytać. Najpierw była woda, czyli chrzest, później jest wino, czyli Eucharystia. I popatrzmy, to jest drugi rozdział. Trzeci rozdział, już teraz wyprzedźmy, co mamy, Nikodema. Trzeba wam się powtórnie narodzić z wody i z ducha, czyli chrzest. Prawda? A w szósty rozdział mamy, jeżeli nie będziecie spożywali ciała Syna Człowieczego i pili krwi Jego, całą wielką mowę eucharystyczną. Czyli już tutaj Jan daje nam zapowiedź tego, że będziemy w dalszej części jego Ewangelii mówić o sakramentach. A skoro właśnie wino wskazuje nam na Eucharystię, to także na mesjańską ucztę, o której jest też fragment w Ewangelii według świętego Mateusza. Jeżeli pamiętamy taką przypowieść Pana Jezusa, tutaj bardzo różnie egzegeci próbują ją wyjaśnić, bo z punktu widzenia logiki świata zachodniego jest ona mało logiczna. Król wyprawia wielką ucztę, zaprasza wszystkich, a ludzie się wymawiają, nie chcą przyjść, no to później wysyła swoje sługi, tak jak już pewnie mówiliśmy, nie wiem, co to są opłotki, nie wiem, czy to jest teren koło płota leżący, nie wiem dokładnie, ale z pól, z dróg i z opłotków przychodzą wszyscy tak, jak stali i nagle król się denerwuje, że ktoś nie ma stroju weselnego i go wyrzuca stamtąd i tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Jest tu logika? No, za bardzo chyba nie ma, nie? Ale tak, egzegeci dają różne wyjaśnienia tego braku związku logicznego. Pierwszy ma rzekomo nawiązywać do starożytnych zwyczajów, jakoby to królowie, gdy zapraszali kogoś na ucztę, to przy wejściu wręczali mu odpowiedni strój. To znaczy, że tamten gość darł się niewłaściwą drogą i za to został ukarany. To jedna próba. Inni mówią, że były tutaj dwie przypowieści, które mówiły o uczcie i one po prostu tak sztucznie zostały złączone przez Ewangelistę Mateusza. No i trzecie wyjaśnienie też jest dosyć logiczne w takim sensie, że właśnie mamy do czynienia z mentalnością żydowską, semicką, gdzie logika niekoniecznie króluje. To znaczy, my jesteśmy wychowani w świecie grecko-rzymskim, gdzie mamy przesłankę jedną, przesłankę drugą, z tego wyciągamy wniosek i ten wniosek staje się przesłanką, do tego mamy kolejną przesłankę, znowu wyciągamy wniosek i tak idzie logiczne następstwo, aż na końcu mówimy, co należało udowodnić. No, pamiętacie tego coś na matematyce? QED, czyli logiczny wywód. Żydzi nie muszą mieć logicznego wywodu, żeby coś ich przekonywało. Bo myślenie semickie jest myśleniem obrazowym. I już tu też pewnie czasem wspominałem, że takie właśnie myślenie obrazowe mnie na przykład bardzo drażni, kiedy odmawiam codziennie liturgię godzin. I w psalmach albo u Izajasza natrafiamy na brak logicznych związków. Prawda? Ześlę na ciebie wszystkie te plagi, jakie zesłałem na Egipt i zaciąży nad tobą miedź Babilończyków, będziesz porzucona. I nagle, i powiedzą o tobie piękna korona w rękach Pana i będziesz piękną królową i przebaczę wszystkie twoje grzechy. Między jednym a drugim wierszem nie ma żadnego logicznego następstwa, ale obrazy są prawdziwe. Jak będziesz zachowywał moje prawo, to będziesz prześliczną koroną w rękach Pana, a jak będziesz grzeszył, to zaciążę na tobą miecz Boga. I tak samo tutaj, obraz pierwszy. Bóg wszystkich zaprasza na ucztę. Prawda? Prawda. Wszyscy jesteśmy zaproszeni na Eucharystię. Obraz drugi, jak uczestniczysz w Eucharystii, to musisz mieć szatę łaski uświęcającej, bo jak nie, to będziesz wyrzucony i tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Też prawda? Prawda. A że między nimi nie ma logiki, to nieważne. Obydwa obrazy są prawdziwe i dają nam pewną myśl do interpretacji. Poprosimy o kolejny slajd i popatrzmy, kochani, tak, jak ta metaforyka małżeńska funkcjonuje w Starym Testamencie, a później także w rodzącym się w chrześcijaństwie, jest ona bardzo powszechna. Dla przykładu, tu mamy tylko takie wycinki fragmentów i cytatów. Przez proroka Ozeasza Pan Bóg mówi do Izraela: poślubię sobie ciebie znowu na wieki. To jest też bardzo dramatyczny przykład proroka, posłusznego woli Pana Boga, bo to jemu Pan Bóg powiedział: idź i weź za żonę prostytutkę. Zdziwiony prorok Ozeasz rzeczywiście wziął kobietę nierządną, Gomer, za swoją żonę. No i taka kobieta zrobiła to, co zrobiła, czyli zdradziła swojego męża, znowu zaczęła się oddawać prostytucji, więc Ozeasz ją zostawił. A Pan Bóg mówi do niego: idź i znowu weź za żonę tę samą prostytutkę. I gdy Ozeasz znowu ją przyjął, to Pan Bóg mówi: poślubię cię znowu na wieki do Izraela, prawda? Czyli przebaczę ci twoje grzechy i znowu cię przyjmę. Mamy więc taką metaforę małżeńską u Ozeasza. U Izajasza widać to wprost. Bo małżonkiem twoim, Izraelu, jest twój stworzyciel. No właśnie, tutaj jest znowu w Izajaszu cytowany przed chwilą fragment: nie będą więcej mówić o tobie porzucona, ani spustoszona w twojej krainie, bo Pan Bóg weźmie ciebie za żonę. I później popatrzmy, że w tym samym kluczu interpretuje Kościół święty Paweł, który jest wychowany w tradycji żydowskiej, oczywiście wie, że w Starym Testamencie Izrael to oblubienica Pana Boga, a teraz mówi: mężowie, miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół. Czyli ta metafora wcześniej, Bóg Izrael, zostaje odniesiona do Chrystusa i do Kościoła i to właśnie nam daje uprawnienie, by w taki sposób odczytywać fragment mówiący o Kanie Galilejskiej. Taką jeszcze mamy, słuchajcie, ciekawe nawiązanie do Pieśni nad Pieśniami, bo znowu interpretowana w kluczu metaforycznym, cała ta księga mówi o miłości Boga do Izraela. To jedna z możliwych interpretacji, ale rabini w większości w taki właśnie sposób ją interpretują, miłość Boga do Izraela. I tam pada to sformułowanie: mój miły jest mój, a ja jestem jego, albo mój oblubieniec jest mój, a ja jestem jego. to oblubieniec albo umiłowany, ukochany w języku hebrajskim brzmi dod, a pisze się D-W-D, czyli tak samo jak imię Dawida. Tylko to W z odpowiednim znakiem punkcyjnym czyta się wtedy jako O, czyli o Mesjasz będzie pochodził z domu Dawida i to mamy taką aluzję, że on jest oblubieńcem. Ale to sformułowanie mój miły jest mój, a jestem jego, bardzo przypomina tak zwane formuły przymierza. Ja będę twoim Bogiem, a ty będziesz moim narodem. To jest formuła przymierza i dlatego też małżeństwo nazywamy przymierzem. W związku z tym właśnie taka interpretacja pieśni pieśniami również pozwala nam widzieć w perykopie o Kanie Galilejskiej Chrystusa i Kościół. No i wreszcie dokładnie ten sam święty Jan już pod koniec Apokalipsy opowiada o zaślubinach Chrystusa i Kościoła, bo nadeszły go baranka i małżonka się przystroiła i tam właśnie chwilę wcześniej padają słowa błogosławieni, którzy zostali wezwani na ucztę godów baranka, czyli mamy wyraźne nawiązanie do uczty mesjańskiej, a jest nią Eucharystia. Stąd też właśnie w tej perykopie pod symbolem wina możemy widzieć Eucharystię. Poprosimy o kolejny slajd. Teraz popatrzmy, uzasadnijmy bardziej jeszcze, że Jezus w tej perykopie widziany jest jako oblubieniec. Ten pierwszy argument już został nam podany. To on dostarcza wina, a to było obowiązkiem Pana Młodego. Ale teraz popatrzcie, kochani, trzeci rozdział, czyli w następnym rozdziale, święty Jan mówi tak: ten, kto ma oblubienicę, jest oblubieńcem, a przyjaciel oblubieńca, który stoi i słucha go, doznaje najwyższej radości na głos oblubieńca. Teraz moja radość doszła do szczytu, mówi się Jan Chrzciciel, którego jutro będziemy świętować w naszej wrocławskiej koteczce. Jan mówi o sobie, ja jestem przyjacielem oblubieńca. To była funkcja, można powiedzieć, takiego wodzireja na weselu. Przyjaciel oblubieńca, najbliższy jego kumpel, to on organizował tańce, on mówił, teraz siadamy, a teraz wznosimy toast, prawda, i tak dalej. Oprócz tego był jeszcze starosta weselny, najczęściej to był ojciec Pana Młodego, ale takim wodzirejem był przyjaciel oblubieńca i Jan mówi o sobie, skoro, że on jest przyjacielem oblubieńca, a o Chrystusie mówi wprost jako oblubieńcu w następnym rozdziale, co nam pozwala identyfikować właśnie Jezusa jako oblubieńca. Dalej święty Paweł, popatrzcie, sięgając po tę właśnie metaforykę, w drugim liście do Koryntian mówi tak: jestem o was zazdrosny boską zazdrością, poślubiłem was przecież jednemu mężowi, by was przedstawić Chrystusowi jako czystą dziewicę. Ten przyjaciel oblubieńca, ten wodzirej, to on brał panią młodą za rękę i przyprowadzał do Pana Młodego, aby zawrzeć w czasie wesela ten najbardziej taki uroczysty moment przysięgi pod baldachimem. I Paweł mówi do mieszkańców Koryntu, jako oblubienicy Chrystusa, ja was poślubiłem Chrystusowi. Czyli znowu mamy tę metaforę oblubieńca zastosowaną do Chrystusa. No i później znowu święty Jan w Apokalipsie, te dwa fragmenty. Weselmy się i radujmy i oddajmy mu chwałę, bo nadeszły gody baranka, czyli Chrystusa, a jego małżonka, czyli Kościół, się przystroiła. I później święte miasto Jeruzalem Nowe ujrzałem wstępujące od Boga, przystrojone jak oblubienica zdobna w swej klejnoty. To my będziemy tym, mam nadzieję, że już troszkę tak partycypujemy, jesteśmy tym nowym Jeruzalem, tym wiecznym miastem, czyli oblubienicą baranka Chrystusa. Możemy więc na poziomie historycznym widzieć prawdziwe wesele, natomiast na tym poziomie symbolicznym widzieć właśnie odniesienie do Chrystusa i Kościoła. I poprosimy o kolejny slajd, kiedy właśnie cały fragment, chciałbym jeszcze wyjaśnić dwa motywy, wrócić do motywu niewiasty za chwilę, ale jeszcze rozwinąć ten motyw trzeciego dnia. Wiemy, że cały ten fragment rozpoczyna się trzeciego dnia, odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej. Otóż w symbolice biblijnej trzeci dzień, motyw trzeciego dnia jest zapowiedzią potężnej Bożej interwencji. coś się ma dokonać trzeciego dnia, to znaczy, że od dziś trzeciego dnia Pan Bóg zainterweniuje. Możemy się tego spodziewać. I popatrzcie, że wiele takich wydarzeń jest związanych z Księgą Wyjścia. Plaga ciemności trwała 3 dni nad Egiptem. To była kara zesłana na Egipcjan. Później Mojżesz prosił Faraona, aby mógł wraz z Izraelitami iść 3 dni drogi, a później tam złożyć ofiarę. Wiemy, że kiedy wyszli, to doszli w końcu do góry, na której zostało zawarte przymierze potężne z Mojżeszem. Potężna interwencja Pana Boga właśnie w życie narodu wybranego. Później ta przemiana gorzkiej wody w słodką dokonała się też 3 dnia w czasie tej 40-letniej wędrówki. Pamiętamy, gdy Izraelici narzekali, że jest tylko słona woda, to Pan Bóg 3 dnia po tych narzekaniach zainterweniował. Później też teofania, czyli objawienie się Boga na Synaju, które doprowadziło do zawarcia przymierza, nastąpiło 3 dnia. No a wcześniej jeszcze, przed czasami wyjścia, to sięgamy tylko do 2 patriarchów. Popatrzmy, że Akeda, czyli to związanie Izaaka przez Abrahama, kiedy to Abraham miał ofiarować swojego syna, co jest zapowiedzią jawną śmierci Chrystusa na krzyżu, też się odbyło 3 dnia od wyruszenia z obozu. 3 dni szli do góry Moria i tam Izaak miał zostać złożony w ofierze. No i również Józef egipski, wtedy, gdy już pamiętamy scenę, bracia go początkowo nie rozpoznali, gdy on już był wysoko postawionym urzędnikiem na górze egipskiej, to jego bracia przyszli w czasie głodu i dopiero 3 dnia, prawda, Józef objawił się i wskazał im, w jaki sposób uratować ich od głodu, czyli krótko mówiąc, zaprosił ich do Egiptu. To wszystko daje nam taką myśl, że zwycięstwo Chrystusa nad śmiercią dokonało się 3 dnia, prawda, Jezus umiera i 3 dnia zmartwychwstał, więc to już jest pierwszy znak, taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Ten pierwszy znak zapowiada ostatni, najważniejszy znak, jakim będzie śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. I popatrzmy teraz jeszcze przez chwilkę na postać Maryi rozumianej jako niewiastę. Wiemy, że Jan zupełnie świadomie odczytał tak protoewangelię. Protoewangelię, czyli fragment Księgi Rodzaju 3:15, kiedy to po upadku pierwszych rodziców Pan Bóg zwraca się do węża, kładę nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej. Ona zmiażdży ci głowę, ty zmiażdżysz mu piętę. I to właśnie, to jest pierwsza dobra nowina, pierwsza zapowiedź zbawienia i tam pada słowo niewiasta, bo do tej pory jeszcze nie wiemy, że ma ona na imię Ewa. To dopiero autor zdradzi później. I dlatego, aby pokazać, że ta pierwsza zapowiedź zbawienia z Księgi Rodzaju zaczyna się realizować, właśnie słowo niewiasta pada w odniesieniu do Maryi przy pierwszym znaku Jezusa w Kanie Galilejskiej. Jan mówi, uwaga, pojawia się ta niewiasta, o której mówi Księga Rodzaju. To teraz zaczyna się realizować obietnica zbawienia i kiedy ona się w pełni zrealizuje, wtedy, gdy po raz drugi padnie słowo niewiasta. Kiedy Jezus umiera na krzyżu, najważniejsze wydarzenie zbawcze, śmierć Chrystusa i zmartwychwstanie, Jezus mówi do Maryi, niewiasto, oto syn twój. I tutaj Jan nam sygnalizuje, uwaga, ta obietnica zbawienia z Księgi Rodzaju zaczęła się realizować w Kanie Galilejskiej przy pierwszym znaku Jezusa, a zostaje spełniona, w pełni zrealizowana w momencie śmierci Chrystusa na krzyżu. Bo po to Jezus przyszedł i dlatego właśnie to sformułowanie niewiasta. I w tym samym sensie używa go święty Paweł w liście do Galatów, gdy nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg swojego syna zrodzonego z niewiasty. Mówi tutaj właśnie w ten sposób Paweł, aby przypomnieć tą pierwszą obietnicę zbawienia, protoewangelię, a jednocześnie też wielu egzegetów słusznie interpretuje ten fragment. Jezus nie miał ziemskiego ojca, prawda, tylko Pan Bóg, więc Żydzi w zupełnie naturalny sposób identyfikowali kogoś poprzez jego ojca. ten był ojcem tego, ten był ojcem tego, ten był ojcem tego. Tak mamy w rodowodzie Jezusa na przykład. Ale ponieważ Jezus nie miał ziemskiego ojca, więc swoje fizyczne ciało wziął tylko z Maryi, dlatego Paweł mówi tutaj, zesłał Bóg swojego Syna zrodzonego z niewiasty. Wskazuje nam to jednocześnie na bóstwo Chrystusa i na Jego człowieczeństwo. Jezus jest Bogiem i człowiekiem, jest zrodzony z niewiasty, tak jak każdy człowiek ma ciało, czyli jest człowiekiem, ale zesłał Bóg swojego Syna, czyli Jezus jest Synem Bożym. W tym jednym sformułowaniu niewiasta, jeżeli właściwie je interpretujemy, odczytujemy prawdę o synostwie Bożym Jezusa i o Jego pełnym człowieczeństwie. I tak naprawdę, taki można powiedzieć, wow, Rosik nam zwariował. Ostatni cytat nie przypiął, nie przyłapał. Wziął z fragmentu o kobiecie cudzołożnej. Kobieto, gdzie oni są, nikt cię nie potępił, dziwi się Jezus. Co to ma w ogóle wspólnego z Matką Bożą, Najświętszą Matką Pana Jezusa, notabene pojutrze będziemy świętować Niepokalane Serce Maryi, prawda? A tutaj takie zestawienie z kobietą cudzołożną. Dlatego, kochani, gdy weźmiemy tekst grecki do ręki, to tak naprawdę mamy tam użyte słowo gynę. Gynę, czyli kobieta. W przypadku Kany Galilejskiej Jezus mówi do Maryi gynę, pod krzyżem mówi do niej gynę, to samo mówi Paweł, cały czas to się odnosi do Maryi i tym samym słowem Jezus zwraca się do kobiety cudzołożnej. Gynę, nikt cię nie potępił. To my w języku polskim, ze względu na szacunek dla Matki Bożej, używamy rozróżnienia niewiasta i kobieta. I tak jest też w innych językach często. Ale w języku greckim jest to jedno i to samo słowo, a to oznacza, dlaczego Rosik zwariował i kobietę cudzołożną dopiął do Matki Bożej, bo chcę pokazać jedno, że kiedy Pan Bóg nam przebacza grzechy, tak jak jej przebaczył, to jej serce staje się tak czyste, jak niepokalane serce Maryi. Jest to jedno i to samo słowo, gynę. To przebaczenie jest całkowite, totalne i można powiedzieć, ta kobieta ma tak czyste serce, jak miała Matka Boża. Tak wielkie jest dar Bożego miłosierdzia. Notabene, no każdy z nas wie o tym, że mamy bardzo dużo różnych tłumaczeń w Biblii przez ostatnie dziesięciolecia, zwłaszcza 20 lat w Polsce się pojawiło. Między innymi jest Biblia Ekumeniczna, którą tworzyło 11 różnych wspólnot wyznaniowych w Polsce i ten przekład ekumeniczny, to pamiętam, takie były bardzo długie debaty i kłótnie i wojny, bo katolicy się upierali, pewnie słusznie, żeby do Maryi zastosować jednak słowo niewiasto, a nie kobieto. I inne wspólnoty wyznaniowe się zgodziły. A co miały się nie zgodzić? Jak otworzymy słownik, przeczytamy gynę, będzie myślnik, kobieta, niewiasta, żona. Prawda? Czyli jest to też etymologicznie słuszne odczytanie. A ponieważ my nie tylko etymologicznie chcemy, czy filologicznie tłumaczyć, ale także oddać cały sens, no to jednak wiemy, że pośród wszystkich kobiet Maryja jest wyjątkową niewiastą. Idźmy dalej. Więc tutaj właśnie mamy cały ten zabieg, aby pokazać przez to sformułowanie niewiasto, że pierwsza obietnica zbawienia dana w Księdze Rodzaju pierwszym rodzicom zaczyna się realizować w Kanie Galilejskiej i spełnia się w momencie śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. I teraz, kochani, kończy się ten fragment takim sformułowaniem. Taki to początek znaków, semeion, uczynił Jezus, uwierzyli w Niego, objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. Właśnie, co to są za znaki? Skoro to jest początek znaków, mamy, słuchajcie, dwie interpretacje. Mianowicie, gdy pojawia się słowo znak, a czasem się ono nie pojawia, ale widać, że tak to należy interpretować, to najczęściej są to cuda Jezusa. I taka bardzo tradycyjna interpretacja mówiła nam tyle, że mamy 7 takich znaków, to jest ta pierwsza propozycja. Pierwsza to jest właśnie Kana Galilejska. I tutaj mamy wprost użyte słowo znak, przy okazji jeszcze powiem, do tego kiedyś wrócimy, pewnie za 3 lata, jak będziemy omawiać tak zwane formuły samoobjawieniowe Jezusa, kiedy Chrystus mówi: ja jestem drogą i prawdą życiem, ja jestem zmartwychwstaniem i życiem, ja jestem krzewem winnym, ja jestem chlebem, który stąpił z nieba, ja jestem dobrym pasterzem, ja jestem bramą owiec. Tych formuł samoobjawieniowych jest w Ewangelii Jana 7 i dokładnie znaków też jest 7. Drugi więc znak, to miałoby być przywrócenie do życia umierającego człowieka, to jest 4 rozdział Ewangelii Jana, później cud przy sadzawce Betesda, 5 to jest rozdział, następny znak, 4 znak to rozmnożenie chleba w 6 rozdziale, po nim jest mowa eucharystyczna, 5 znak to jest chodzenie Jezusa po wodzie, kolejny cud. Dalej, uzdrowienie niewidomego, tak etapami w 9 rozdziale. I wreszcie ostatni znak, to jest wskrzeszenie Łazarza, bo ja przypomnę to, co mówiliśmy w październiku, pamiętacie, nie? Na pierwszym spotkaniu, że Ewangelia Jana zasadniczo, oprócz prologu i zakończenia, ma dwie główne części. To jest tak zwana właśnie Księga Znaków, rozdziały od 1-19 wiersza do końca 12 rozdziału. To jest pierwsza część i ona opowiada całe życie Jezusa. A później jest Księga Męki i Chwały i to jest od 13 rozdziału, już jesteśmy w wieczorniku, do wstąpienia Jezusa do nieba, praktycznie do ukazywania się Chrystusa Zmartwychwstałego. Czyli popatrzmy, tak naprawdę ta Ewangelia dzieli się na dwie części. Pierwsza część, Księga Znaków, opowiada o całym życiu Jezusa, a druga tylko o 40 kilku dniach, od Wielkiego Czwartku do wstąpienia Jezusa do nieba. I to jest Księga Męki i Chwały. Więc większość egzegetów stara się ułożyć te 7 znaków, znaleźć je w tej pierwszej części. Ale powstaje nowa generacja biblistów, którzy szukają, interpretują i zdefiniowano znak, badając Ewangelię Jana, wielu dzisiaj tak to interpretuje, że znak to powinien być cud, który łączy się z jakimś słowem Jezusa, z jakimś ważnym przesłaniem, które Jezus wypowiada. Dla przykładu, czy to moja lub twoja sprawa niewiasto, to słowo niewiasto, widzicie, ile nam dało myśli do refleksji, albo jeszcze nie nadeszła godzina moja. Ja specjalnie nie mówię o tym, czym jest godzina Jezusa, bo temu musimy poświęcić osobny wykład, bo to słowo godzina pojawia się w wielu miejscach Ewangelii Janowej i będziemy spróbować je właściwie odczytywać. No więc jeżeli tak rozumiemy słowo semeion greckie, znak w Ewangelii Jana, że jest to cud, któremu towarzyszy słowo Jezusa, to uwaga, 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 przy 5 znaku, chodzenie Jezusa po wodzie, nie mamy żadnego słowa. Pan Jezus chodzi po prostu i tyle. Wszyscy się przestraszyli, myśleli, że to zjawa. Więc ponieważ nie ma tam słowa wypowiedzianego przez Jezusa, to wielu egzegetów mówi, nie możemy tego wydarzenia traktować jako znak, skoro znak definiujemy cud plus słowo. I dlatego, jeśli nam wypadnie rozmnożenie chleba, to w zupełnie naturalny sposób tym najważniejszym znakiem jest męka, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. To nam wchodzi, powiedzmy, teraz już przechodzimy do tej drugiej interpretacji. Popatrzcie, jak ona też wtedy się tak ciekawie paralelnie układa. Pierwszy znak to jest zamiana wody w wino, a przy ostatnim z boku Chrystusa wypłynęła krew i woda, znowu nawiązane do chrztu i Eucharystii. Później drugi i przedostatni to mamy związane z uzdrowieniem i wskrzeszeniem do życia. Natomiast w samym centrum wtedy pojawia się, w takiej paralelnej strukturze, pojawia się rozmnożenie chleba i zaraz po nim mowa eucharystyczna. I to jest też niezwykle ciekawe, że jeżeli pójdziemy za tą drugą interpretacją rozumienia, czym jest znak w Ewangelii Janowej, to paralelizm tych 7 znaków w samym centrum umieszcza Eucharystię, zapowiedzianą już w Kanie Galilejskiej. I to jest właśnie taka interpretacja eucharystyczna tego cudu przez pryzmat struktury Ewangelii Jana. I przy takim rozumieniu, poprosimy o kolejny slajd, to popatrzmy. jeżeli bierzemy taką strukturę, właśnie w której w samym centrum pojawia się tych znaków Eucharystia, Jezus mówi, czy to moja lub twoja sprawa, niewiasto, jeszcze nie nadeszła godzina moja, sugeruje nam to, że teraz jeszcze nie nadeszła, więc Jezus nie chce dać wina, ale gdy nadejdzie ta godzina, to Jezus da nowe wino. I tym nowym winem jest oczywiście Eucharystia. Czyli widzimy znowu właśnie ten sakramentalny wymiar tej perykopy. I tutaj przy okazji, popatrzcie, mamy, kto pamięta z Ziemi Świętej, Kościół, który powstał w 1904, był bodajże konsekrowany w Kanie Galilejskiej. Tutaj był już pierwszy kościół w II wieku, później został zniszczony, gdy przyszła nawała islamu i dopiero pod koniec XIX wieku zaczęto go odbudowywać, a 1904 został konsekrowany. No i tam dzisiaj pielgrzymi przybywają. Poprosimy o kolejny slajd. Właśnie i na zakończenie widzimy, że w podziemiach tego kościoła zanotowaliście już luty 2024? Tak, to małżonkowie tam będą odmawiać swoje przyrzeczenia. W podziemiach tego kościoła mamy takie właśnie potężne stągwie do żydowskich oczyszczeń, które odkryto w podziemiach tego kościoła, czyli wtedy był to rzeczywiście zwykły dom, który już w II wieku, jak wspomniałem, został przekształcony najpierw w tak zwany domus ecclesiae, czyli domowy kościół, tam gromadzili się chrześcijanie i tam też sprawowano Eucharystię. A właśnie tak chcę na zasadzie kontrastu pokazać, że takie stągwy kamienne, one mogły pomieścić do 600 litrów wody, musiał bowiem w nich zanurzyć się cały człowiek. Taka była zasada żydowskiego prawa, że te mykwy albo właśnie naczynia, w których dokonywano rytualnej kąpieli, musiały całkowicie zanurzyć człowieka, stąd były one takie potężne i duże. I takie właśnie stągwie są w Kanie Galilejskiej. Natomiast ludzie bogatsi, zamożniejsi, nie mieli takich naczyń, takich stągwi, ale w podziemiach swojego domu sami budowali taki basen, który nazywamy mykwą, do rytualnych oczyszczeń. Tak jak wspominam, no, mogli sobie na to pozwolić ludzie zamożniejsi, bo to trzeba było wybudować, właściwie zabezpieczyć, doprowadzić wodę, później zrobić system odprowadzający tę wodę, żeby można ją było oczyszczać, wymieniać. I taki właśnie basen mamy na tym drugim zdjęciu, jest w domu świętego Józefa w Nazarecie. Co może nam sugerować, że Józef wcale nie był takim ubogim człowiekiem, skoro miał taki właśnie basen w swoim domu, który też bardzo szybko został przekształcony w chrzcielnicę. Tam się gromadzili chrześcijanie i tam udzielano chrztu. Ale mogło też tak być, co jest równie prawdopodobne, że był człowiekiem jednak ubogim, mimo wszystko, ale miał smykałkę do prac ręcznych. Dlatego, że my zazwyczaj mówimy, że Józef był rzemieślnikiem, czy takim stolarzem, ale czy cieślą. Cieśla to jest ktoś, kto pracuje w drewnie przede wszystkim, nie? Ale to greckie sformułowanie użyte w Ewangelii ma szerszy wymiar, oznacza, dzisiaj bym powiedział, takiego dewelopera, budowlańca. Budowlaniec, który się zajmuje i kamieniem, i drewnem, i wszystkim innym, więc jeżeli miał rzeczywiście taką, na tym polegał jego zawód, to nawet będąc ubogim, mógł sobie pewnie przez swoje umiejętności pozwolić na taki rytualny basen w swoim własnym domu. Bardzo serdecznie dziękuję za uwagę.